Gościem w Ekosferze jest dzisiaj leśnik i myśliwy Robert Cierech z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Powiedzmy, jakie są te największe zwierzęta u nas w naszych polskich lasach?
Nasze polskie lasy, a szczególnie tutaj lasy na Podlasiu, obfitują w zwierzęta. Największym naszym zwierzęciem bytującym w naszych lasach jest żubr, w dalszej kolejności jest to łoś, później jeleń, no i dzik.
Coś jeszcze mamy? Daniele?
Danieli w tej chwili nie mamy, były w okresie przedwojennym w Puszczy Białowieskiej, niestety w tej chwili ich nie ma. Można jeszcze dodać wilka, też nie jest to małe zwierzę.
Czy wszystkie objęte są ochroną gatunkową?
Nie. Ochroną gatunkową objęty jest żubr z tych, które wymieniłem, i wilk, natomiast łoś jest objęty całorocznym okresem ochronnym.
Dlaczego te zwierzęta mieszkają w lesie? To takie trochę banalne pytanie, ale wbrew pozorom odpowiedź na nie jest dosyć poważna.
To jest ich naturalne środowisko bytowania. Tak od wieków zawsze było i one od zawsze w takim środowisku funkcjonowały, bytowały, żerowały. Także to jest ich dom.
Czyli to my jesteśmy gośćmi, jak wkraczamy do lasu, a one są tam u siebie.
No zdecydowanie raczej tak, jesteśmy gośćmi, czasami współgospodarzami, może bym tak to określił, i musimy się wzajemnie szanować. Dawniej lesistość czy Polski, czy to regiony była dużo większa i ludzie stopniowo jak gdyby te tereny zamieszkiwali i musieli współgospodarzyć właśnie na tych terenach właśnie ze zwierzyną.
Las to jest takie miejsce, gdzie te zwierzęta mają jak nas obserwować, dlatego też to jest dla nich bezpieczne miejsce.
Las dla zwierzyny jest tym schronieniem, a zwłaszcza, że zwierzęta mają bardziej wyczulone zmysły, to stawia ich na takiej troszeczkę lepszej pozycji niż człowieka, i to zazwyczaj zwierzęta pierwsze nas dostrzegają, że tutaj człowiek wchodzi w jakimś celu, czy to w poszukiwaniu grzybów, czy w innych sprawach, i to najczęściej one pierwsze się oddalają, uchodząc nam z drogi, zanim je jeszcze zobaczymy.
I jest to poza tym leśna stołówka, taka, gdzie indziej tego pożywienia by nie znalazły. Dlatego
zgadza się. Część zwierząt głównie stołuje się w lesie, ale bardzo atrakcyjnym terenem są również okoliczne łąki, pola uprawne i tak dalej, gdzie zwierzyna znajduje bardziej lepszy, kaloryczny żer. Natomiast las traktuje jako schronienie, jako, źle bym określił, że nocleg, bo nocleg to jest w ludzkim ujęciu, natomiast dnie spędza właśnie w ukryciu w lesie.
My będziemy dzisiaj rozmawiać o jeleniach, łosiach, dzikach i żubrach, czyli tych największych zwierzętach, które żyją w lesie. Które z nich są najbardziej płochliwe?
Z moich obserwacji wynika, że najbardziej płochliwym zwierzęciem z wszystkich wymienionych przeze mnie są jelenie, no i oczywiście wilki.
Czy któreś z tych zwierząt mogłoby generalnie zaatakować człowieka?
Przypuszczam, że każde z tych wymienionych jest w stanie zaatakować człowieka, tylko że są tego bardzo różne przyczyny. Jedną z przyczyn może być choroba zwierzęcia. Tego nie wiemy, w jakim ono jest stanie, ale jeżeli nie ucieka od człowieka i wykazuje takie zachowania właśnie, że nie boi się człowieka, to znaczy, że coś z nim raczej jest nie w porządku i nie radziłbym blisko do takiego zwierzęcia podchodzić. Inną sytuacją jest obrona młodych przez samice. Samice są w stanie zrobić różne rzeczy, żeby tylko tych młodych bronić. To dotyczy szczególnie dzików, łosi, na pewno żubrów, także tutaj sytuacje są tego typu. No to natomiast jeszcze jednym okresem jest właśnie ten okres godowy, kiedy również zwierzęta, przede wszystkim samce, są tak nabuzowane hormonami, że postrzegają nas jako intruzów, które przeszkadzają im w tym właśnie okresie godowym. Trudne do przewidzenia są reakcje takiego bardzo bliskiego spotkania ze zwierzęciem. No jeżeli człowiek nagle spotyka się z tym zwierzęciem, to nie można określić, czy ono na pewno ucieknie, czy zaatakuje, ale to naprawdę są bardzo rzadkie sytuacje.
Na taki ostatni przypadek, kiedy to jeleń zaatakował grzybiarzy, to w Podolsztynem. Często to się zdarza, no raczej chyba rzadko.
Przypuszczam, że doszło tutaj do dwojakiego rodzaju sytuacji. Raz, że to spotkanie było nagłe i bliskie, to po pierwsze. Drugie, że te zwierzę prawdopodobnie było ranne. Najczęściej zranienia pochodzą z tego tytułu, że w czasie rykowiska samce walczą ze sobą, a że mają takie dość imponujące poroża i często ostro zakończone. Kończy się to okaleczeniami, no i taki ranny zwierzak jest dodatkowo jeszcze oprócz burzy hormonów, dodatkowo jeszcze odczuwa ból i wtedy jest w stanie zaatakować.
My rozmawiamy dzisiaj o dużych zwierzętach. Właśnie zaczyna się ten okres od sierpnia praktycznie do grudnia. U tych wszystkich, o których będziemy mówić, czyli jeleni, łosi, dzików i żubrów, trwa właśnie w tej chwili okres godowy. Jedne zaczynają go wcześniej, inne zaczynają go później. Które kiedy?
W sierpniu zaczyna się okres godowy u żubrów i trwa poprzez wrzesień do początków października. Natomiast pozostałe gatunki, łoś to jest przede wszystkim wrzesień do połowy października, jeleń podobnie, czyli wrzesień do połowy października. Natomiast u dzików sytuacja jest troszeczkę odmienna, bo ich okres godowy przypada tak książkowo na listopad, grudzień. Chociaż w tej chwili ze względu na takie anomalie pogodowe i bardzo dużą dostępność pokarmu wysokokalorycznego może się odbywać również o różnych porach roku.
Czyli to jest ten okres, kiedy my w lesie powinniśmy szczególnie uważać.
Uważam, że to jest taki szczególny okres, kiedy powinniśmy zwrócić uwagę na ten okres godowy zwierząt. Niemniej jednak w innych porach roku też radziłbym za blisko do zwierząt dzikich nie podchodzić, no bo to nigdy nie wiadomo, co takiemu zwierzęciu po głowie chodzi.
Na początku jest okres godowy, potem to jest odchowywanie młodych, więc też jest ciągle to zagrożenie.
Dokładnie tak.
Więc w zasadzie to trzeba cały czas uważać.
No, radziłbym za bardzo nie zbliżać się jednak do dzikich zwierząt, bo dzikie zwierzę to jest zawsze dzikie zwierzę.
Za chwilę porozmawiamy już o jeleniu i o rykowisku. Leśnik i myśliwy Robert Cierek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o godach jeleni, łosi, dzików i żubrów. Mówiliśmy ogólnie o tym okresie takim od sierpnia do grudnia, kiedy trwają te gody. Te nazwy okresu godowego zwierząt są bardzo ciekawe. Na przykład rykowisko, na przykład bukowisko, na przykład huczka. A nawet słyszałam takie określenie chruczka, to akurat odnosi się do żubrów, chociaż nie jest to nazwa oficjalna. U żubrów ta nazwa to jest ruja, tak?
Oficjalnie to jest ruja. Chruczka to może takie bardziej regionalne stwierdzenie. Pochodzi od tego, że głos wydawany przez żubry w okresie godowym jest zwany chruczeniem.
Jeleń, czyli rykowisko. Jeleń, nasz duży ssak.
Jeleń właśnie jest jednym z największych ssaków w Polsce, czy w naszym regionie również. Pojawił się w naszym regionie w latach 70. ubiegłego stulecia. Częściowo, naturalnie, częściowo był również introdukowany z innych części Polski. Jeżeli chodzi o masę ciała, no to samice są nieco mniejsze od samców. Samice ważą do 100 kg, natomiast samce czasami osiągają wagę powyżej 200 kg. Jeżeli chodzi o wygląd, no to za wiele pewnie tłumaczyć nie muszę, bo większość wie, jak wyglądają jelenie. Ubarwienie mają takie brązowawe z ciemniejszymi jakimiś grzbietem, grzywą u byków. Samice nie mają poroże, natomiast byki potrafią mieć nawet okazałe poroże. Dlaczego poroże? Tu jest ważna taka różnica, bo na przykład żubr ma rogi, które mu rosną przez całe życie i on ich nie traci. Natomiast jelenie, łosie, sarny mają poroże, które co roku gubią i wyrasta im następne.
Na wiosnę gubią.
Gubią na wiosnę, to zależy od gatunku. Sarny gubią jesienią.
Zaczyna się okres rykowiska. Często słyszymy taki przerażający ryk. Tutaj nawet przyniósł pan ze sobą muszlę trytona, tak to się nazywa?
Tak.
To jest taka muszla, którą można naśladować głos ryk jelenia?
Tak, to jest to jeden z instrumentów, na którym można próbować rozmawiać z jeleniami, ale wymaga to bardzo dużego doświadczenia, żeby jednak ten język przynajmniej w jakimś tam niewielkim stopniu zgłębić i rzeczywiście próbować nawiązać kontakt z tą zwierzyną. Są jeszcze inne instrumenty, są specjalne tuby, w których można naśladować odgłos ryków jeleni. Z dawnych takich jeszcze akcesoriów to było szkło od lampy naftowej, na przykład bardzo dobrze się sprawdza.
To może zawyjmy tutaj w ten róg, zobaczymy, czy to rzeczywiście przypomina jelenia. Czy jelenie się nabierają na to, czy używał pan tego już na przykład gdzieś tam w jakimś kontakcie?
To znaczy te bardziej doświadczone życiowo i wiekowo słabiej się nabierają, a młodsze jak najbardziej. Są dźwięki, które wskazują na to, że samiec jest samotny, że nie ma przy sobie samic, inne dźwięki, że jednak te samice są, że on odpędza konkurentów. Tak to trzeba dużo osłuchać się i naoglądać, dużo czasu spędzić w kniei, żeby te głosy, że tak powiem, powiązać z zachowaniem.
Czy ta muszla trytona i inne instrumenty dotyczą tylko jeleni, czy można naśladować też głosy innych zwierząt, na przykład żubrów, czy dzików, czy są jakieś inne instrumenty?
Odnośnie żubrów i łosi to się nie spotkałem z jakimiś wabikami, natomiast są instrumenty, z którymi można rozmawiać z dzikami.
Jakie
ale
to?
To jest taka specjalna rura, na której można wydawać rozmaite odgłosy chrząkania, kwiczenia i tym podobnych rzeczy, także też można, dziki są, okazuje się, bardzo gadatliwe i bardzo towarzyskie i one bardzo chętnie przychodzą na odgłos jakiejś takiej dysputy.
No właśnie, no to powiedzmy jeszcze o tym rykowisku. Jelenie ryczą od września do października, dobrze zapamiętałam.
Nawet wcześniej, zaczynają już pod koniec sierpnia. Zazwyczaj samce zajmują określone rewiry i w początkowej fazie rykowiska one jak gdyby usiłują zaprezentować samicom jak największe swoje możliwości poprzez ryk, czyli swoją kondycję, swoją witalność i tak dalej, że ja jestem najlepszy, chodźcie tutaj do mnie. Później już następuje tak, że jednak te samice wybierają jakiegoś samca z okolicy, a samce, które jak gdyby stanowią konkurencję, usiłują ten, jak to się w myśliwskim języku mówi, harem samic odbić i tutaj dochodzi do, natomiast oczywiście właściciel tego stada usiłuje go bronić, dochodzi do walk i oczywiście przy całej otoczce, czyli ryczeniu. Najczęściej kończy się to na ryczeniu, bo jednak samce są w stanie ocenić, na co którego stać. No jeżeli nie mogą się dogadać poprzez ryczenie, to dochodzi już, no można powiedzieć, do rękoczynów, czyli do walki.
Rogoczynów
do walki na poroże.
Te walki są zaciekłe, czy raczej troszeczkę się tak poobijają i rozchodzą się?
To wszystko zależy od sytuacji. Bywają walki nawet bardzo zaciekłe i czasami kończy się to śmiercią jednego z uczestników takiej walki, ale tutaj duże znaczenie ma, wręcz kolosalne, forma poroża, jakie posiada ten samiec, no bo zdarzają się takie bardzo ostro zakończone, długie szpikulce, jeśli takim szpikulcem niestety przebije przeciwnika, no to sytuacja jest trudna. Najczęściej one są jednak tak zakończone, że raczej większej krzywdy sobie nie robią. No, zdarzały się sytuacje, kiedy dwa jelenie potrafią się spleść tak wieńcami, że nie są w stanie się rozszczepić i to też kończy się często tragicznie.
Kiedy najczęściej jelenie ryczą? One ryczą przez cały dzień, czy to jest pora poranna?
Najczęściej ryczą w porze nocnej, zaczynają wieczorem i nocą i kończą wraz z nastaniem dnia. Niemniej jednak, jak jest apogeum rykowiska, to potrafią zaczynać o godzinie 16, 17 i to rykowisko nawet trwa do 9, 10. Ale tak standardowo, no to gdzieś zaczynają o 19:20, kończą o 5:00-6:00 rano. Ze zmienną częstotliwością. Bardzo dużo zależy od warunków pogodowych. Jeżeli pogoda jest taka chłodna nocą, kiedy temperatura spada nawet poniżej zera, wtedy to rykowisko, że tak powiem, się nakręca. Natomiast jeżeli pogoda jest dżdżysta i ciepła, no ono jest słabiutkie, wtedy się słabiej odzywają.
Co się dzieje później już, kiedy samiec zdobędzie, przegoni jakiegoś samca z tego haremu i sam zajmie tam miejsce? No to już ten okres godowy, prawda? I wychowywanie młodych, tak? Czy tym się już zajmują samice?
Wychowywaniem młodych przede wszystkim zajmują się samice. Dla samców jest to taki niesamowity wysiłek energetyczny. Jeżeli są samce, które w sierpniu na przykład ważą ponad 200 kg, to one przez praktycznie cały miesiąc nic nie jedzą, tylko zajmują się właśnie tym rykowiskiem i tracą 1/3 masy ciała. Nawet. Czyli później po rykowisku następnie
muszą odbudować.
Zaszywają się w jakichś najbardziej odległych, niedostępnych terenach, żeby odbudować tą swoją masę. Także odpoczywają przez kolejny miesiąc i odbudowują, odpasają się po prostu.
A samice zajmują się młodymi.
A samice, to jest tak, że w przyrodzie nie ma przestojów, nie ma próżni. Młode z poprzedniego roku jeszcze chodzą z samicą i są, że tak powiem, uczone życia, natomiast samica już jest w ciąży z kolejnym przychówkiem i tak te młode przez 2-3 lata jeszcze w okolicy tej samicy się kręcą i tak to mniej więcej wygląda. Także to są jakieś takie w języku łowieckim chmary, takie skupiska tych jeleni, które tworzą grupy rodzinne. przede wszystkim.
Czyli ten okres rykowiska jest dosyć dla nas niebezpieczny. One są pod wpływem hormonów i jeżeli my chcemy, bo wiele osób wybiera się na takie rykowisko, to raczej nie podchodźmy tam blisko.
Może aż tak to nie kreujmy tego, że to jest tak szalenie niebezpieczne. Po prostu są tylko takie sytuacje, gdzie właśnie następuje jakieś bliskie spotkanie, nagłe spotkanie, gdzie jest wiesz, ale on nigdy z premedytacją tak, że zobaczy nas na 100 metrów i będzie nas atakował i tak dalej i będzie biegł w naszym kierunku. Takie sytuacje nie mają miejsca. Gdzieś w jakimś gęstym lesie, jeśli gdzieś tam spotkamy tego jelenia, jeśli on jest zdezorientowany, nie czuje zapachu człowieka, bo akurat wiatr w drugą stronę wieje czy coś takiego i słyszy trzask, to on sądzi, że to jest jego konkurent i biegnie, żeby go odpędzić po prostu, nie mając może takiego zamiaru, że to jest, że atakuje człowieka, tylko raczej widzi w nas intruza, który może dbać na jego samicę.
Za chwilę porozmawiamy o łosiach, bo to też kolejne zwierzę, które w tym okresie od sierpnia do grudnia będzie miało swoje bukowisko. Robert Cierech z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o godach tych największych zwierząt w naszym lesie. Mówiliśmy już o rykowisku, to specyficzny okres godowy jeleni. Kolejne duże zwierzę, które zamieszkuje nasze lasy i z którym często się spotykamy, to łoś. U jelenia jest rykowisko, bo ryczy, a u łosia jest bukowisko, bo buczy.
Niezupełnie. Skąd nazwa bukowisko, trudno mi powiedzieć. Natomiast odgłosy łosi są odmienne od jeleni. O ile jelenie ryczą głośno i donośnie, to u łosi jest to takie postękiwanie. I tutaj byk podążający za klępą, za samicą, po prostu wydaje takie odgłosy stęknięć. Po kilkukrotnie, po trzy, po cztery stęknięcia, po dwa, różnie
może
to tam
stękowisko
bywa.
Stękowisko powinno się nazywać.
Też takie
są określenie?
Określenie niekiedy funkcjonuje, ale raczej przyjechało się to bukowisko. Chciałbym jeszcze wymienić, że jest na domiar wszystkiego bekowisko, które jest u Danieli, czyli jest rykowisko, bukowisko i bekowisko. Daniele beczą. No to to już zrozumiałe.
To już na pewno, to zrozumiałe. Bekowisko. A bukowisko to może być jeszcze, że może najczęściej przebywają w bukach.
Akurat w naszym regionie tego buka
za dużo nie mamy.
A łosie preferują tereny takie bardziej podmokłe, nadrzeczne, jakieś łozowiska i tak dalej. I tam głównie to jest ich środowisko bytowania. No natomiast przyjęła się nazwa bukowisko.
Czy one właśnie się z tych terenów w okresie bukowiska przenoszą gdzieś?
3/4 roku łosie przebywają właśnie na terenach podmokłych i tam właśnie też ten okres godowy głównie się odbywa. Natomiast na bardziej suche tereny i suche lasy wynoszą się wtedy, kiedy jest mroźna zima i bagna przymarzają, po prostu nie chcą wtedy chodzić po tych przymarzniętych bagnach, bo to się lód załamuje, kaleczy im nogi i poza tym dostępność pokarmu w postaci pędów sosnowych, naturalnych, będących naturalnym żerem jest właśnie na terenach bardziej suchych. Także bukowisko zasadniczo odbywa się na terenach specyficznych dla łosi, czyli na terenach podmokłych.
Ono trwa od września do połowy października, tak?
Tak, przyjmuje się, że w tym okresie właśnie można usłyszeć postękiwania łosi i tutaj, żeby było jasne, to nie są jakieś takie niepokojące odgłosy, tylko naturalne odgłosy rui u łosi.
Czyli nie są tak głośne jak jelenie na przykład.
Nie są tak głośne jak jelenie,
zdecydowanie. No a jak wygląda właśnie to życie w czasie bukowiska? Czy one tak żyją oddzielnie, na przykład z klępami? Klępa, prawda? To jest chyba samica łosia.
Tak.
A na przykład w okresie bukowiska gromadzą się w rodziny?
To znaczy, podobnie jest u jeleni, podobnie u łosi, że samce zazwyczaj żyją oddzielnie, tylko jeleń jest zwierzęciem bardziej stadnym niż łoś i tutaj grupy rodzinne jeleni to są samice, młode samce, cielęta i zazwyczaj złożone z kilkunastu osobników, natomiast u łosi raczej jest to skupienie rodzinne, czyli dziecko z poprzedniego roku, młode plus z danego roku i z samicą, natomiast samce zazwyczaj są oddzielnie. Niemniej jednak na okres rui dołączają właśnie do tej grupy rodzinnej i przebywają razem przynajmniej przez ten okres 1,5 miesiąca do 2 miesięcy. Teraz obserwujemy takie zjawisko, cały czas przyroda jest dynamiczna, że jednak i jelenie i łosie jednak przebywają w grupach mieszanych coraz częściej. coraz częściej przez różne okresy roku ze względu na presję dużych drapieżników, w tym wilków, kiedy te stado jest łatwiej ochronić samcom, które są uzbrojone w poroże, w silne kopyta i tak dalej. I tutaj podobnie i dziki też zbierają się w duże watahy, gdzie są duże odyńce, które są w stanie się obronić przed drapieżnikami. No, takie strategie przetrwania są obserwowane w tej chwili.
A jak wygląda to samo bukowisko? Bo nie jest ono tak intensywne jak u jeleni, czyli one nie ryczą, one są spokojniejsze, ale też chyba i nie walczą, prawda, do krwi o tą samicę.
No łosie pod tym względem są spokojniejsze, ale też są bardziej, jakby to określić, takie zaaferowane i zagapione tym wszystkim rykowiskiem, nie zwracają uwagi na drogi, na pojazdy i tak dalej. Stąd tych kolizji właśnie z łosiami, szczególnie z samcami, najwięcej jest we wrześniu, bo one są tak zaaferowane tym okresem godowym, że wchodzą do miast, wędrują na duże odległości, czego nie ma u jeleni. Jelenie raczej się trzymają jakichś takich mniejszych obszarów, natomiast łosie kilometrami potrafią podążać, żeby znaleźć trop rujnej samicy i za nią właśnie podążyć.
Jak na przykład samica jest już z innym samcem, bo inny samiec ją wcześniej znalazł.
No to wtedy dochodzi do takiej gry, że i pokazania, kto jest silniejszy, i ten, który jest silniejszy, przejmuje tą samicę. Rzadko dochodzi do walk, jednak tutaj też potrafią ocenić sytuację, który jest mocniejszy, i tutaj do walk, mówię, bardzo rzadko u łosi dochodzi.
No co zrobić, jak w takim okresie spotkamy gdzieś łosia i może być taki trochę
podekscytowany. Patrzeć na nas przekrwionym wzrokiem i tak dalej, to lepiej się powolutku, na spokojnie wycofać. Także
ale wycofać na spokojnie, nie uciekać,
tylko do
tyłu i
nie panikować,
patrzeć
po powolutku,
oczy, tak?
No, poszukać jakiegoś drzewa może, żeby gdzieś tam się wspiąć.
To zresztą tak podobnie jak u jeleni, prawda? Bo jeżeli się spotkamy oko w oko z takim zwierzęciem, to po prostu nie panikować, iść do tyłu,
dokładnie,
powoli się odsuwać, powoli, nie uciekać, nie krzyczeć, nie...
No, jelenie są tutaj bardziej ostrożne, także tutaj to są sporadyczne przypadki takie właśnie, jeżeli chodzi tam o jakieś zaatakowanie człowieka. No niemniej jednak się mogą zdarzyć.
Czy krzykiem możemy coś osiągnąć?
Nie wiem, można próbować, ale raczej bym wskazywał na to, żeby się spokojnie i powoli wycofać, bez krzyku.
I co dzieje się po bukowisku?
Po bukowisku, podobnie jak u jeleni, wraca spokojne życie w grupach rodzinnych, czyli samica z młodymi chodzi swoją drogą, natomiast samce, podobnie jak u jeleni, zaszywają się w jakichś takich bardziej niedostępnych terenach, gdzie muszą nadrobić straty energetyczne, kaloryczne związane z okresem godowym.
Kolejne zwierzę duże, które żyje w naszych lasach, to jest żubr. Mówiliśmy, że żubr nie ma takiej oficjalnej, konkretnej, jakiejś wymyślonej, fajnej nazwy jak rykowisko czy bukowisko, tylko to jest po prostu ruja. Spotyka się to określenie chruczka, no bo żubry w okresie godowym chruczą, czyli co one robią?
No tak, pomrukują, poburkują, jakby to określić. No i ten odgłos właśnie żubrów został określony jako chruczenie.
Gdzie żyje żubr i gdzie się odbywa ta cała chruczka? Czy one się przenoszą w inne miejsca?
Żubry przez wiele lat jak gdyby pokutował taki pogląd, że one potrzebują do życia głębokich, niedostępnych lasów, puszcz i tak dalej, ale okazuje się, że natura sama weryfikuje pewne nasze spojrzenie. Jednak wszystkie zwierzęta potrzebują, czy lubią nawet taki bardzo wysokowartościowy, kaloryczny żer i bardzo lubią rzepaki, szczególnie żubry, i jak zobaczą, że takie pola gdzieś są w okolicy, no to nie chce im się z powrotem wracać do puszczy, tylko znajdują jakieś miejsce, gdzie zaciszne, gdzieś w pobliżu tego miejsca żerowania, plus jeszcze dostęp do wody, i tam sobie przebywają. No, także okazuje się, że bardzo dobrze sobie radzą również w terenach pozapuszczańskich. No i tam, gdzie przebywają, tam również odbywa się ten okres godowy.
Jak ten okres wygląda, to porozmawiamy za chwilę. Robert Cierech z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku jest gościem w Ekosferze. Rozmawiamy o godach tych największych zwierząt w naszych lasach. Zaczęliśmy już teraz mówić o żubrze. Jak wygląda ta chruczka? No wiemy, że one tam chruczą, burczą, wydają różne takie chruczące odgłosy. Natomiast żubr, podobnie jak jeleń, odbija samice jakiemuś rywalowi?
Tutaj bardziej bym porównał żubry do łosi. Nie ma takich jakichś dużych stad, chmar i tak dalej, gdzie haremów. Natomiast podobnie to się odbywa jak u łosi. Są to mniejsze grupy, mniejsza ilość samic i tak dalej, jest na pewno samiec dominujący, no i inne oczywiście próbują w tym uczestniczyć, ale wszystko jest w odpowiednim czasie, w odpowiednim okresie i to te najsilniejsze akurat w danym roku uczestniczą właśnie w przekazaniu genów.
I kiedy to się odbywa dokładnie, tak jeśli chodzi o miesiące?
Od połowy sierpnia do... Zakładałbym, że do połowy października. Możemy być świadkami, no ale raczej nie radziłbym gdzieś tam blisko podchodzić, robić zdjęcia i tak dalej, bo to może zirytować takiego samca najczęściej, bo to samiec właśnie jest nabuzowany hormonami i może w naszą stronę wystartować, tak mówiąc kolokwialnie po prostu. Natomiast samice mogą czasami właśnie stanąć w obronie młodych, ale to w innym okresie roku, jeżeli znajdziemy się po prostu zbyt blisko. Także jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że spotkamy się oko w oko, można powiedzieć w cudzysłowie, z żubrem, no to też należałoby się raczej spokojnie, po cichutku wycofać.
U żubrów też jest tak, że są okresy, kiedy żubry żyją oddzielnie, a samice oddzielnie, a są okresy, kiedy są blisko siebie. Czy ten okres chruczki jest też taki, że one są bliżej siebie?
Zdecydowanie tak. No wtedy do tych stad żubrów dołączają samce dominujące i te starsze, które żyją przez większą część roku samotnie.
Żubr to jest samotnik generalnie?
Samiec tak, w pewnym okresie wieku. No do wieku kilku lat raczej przebywa ze stadem, natomiast później obiera sobie własną ścieżkę i własny sposób życia i samce żyją samotnie. Natomiast krowy z cielętami żyją w stadach.
Czy żubr jest tym zwierzęciem, które najbardziej może stanowić zagrożenie? Czy to takie same zagrożenie dla nas, jak i czas rykowiska czy bukowiska?
Ta sytuacja, trzeba było jasno powiedzieć, że sytuacje zagrożenia są sporadyczne. No, żubr jest o tyle, może być zwierzęciem niebezpiecznym, że ma imponującą wagę i masę i nawet jeżeli delikatnie nas potraktuje w jego mniemaniu, to odczucie dla człowieka może być ciężkie. No, tak samo z łosiem. Łosie najczęściej gdzieś tam atakują nogami czy kopytami i to też może być troszeczkę niebezpieczne. Jelenie to zazwyczaj po rożem. Jeśli mogą. No, czy które zwierzęcie jest bardziej niebezpieczne, które mniej? Trudno mi powiedzieć. Zawsze sytuacje takie mogą być jednak niebezpieczne.
No to kolejne zwierzę, które nam jeszcze zostało, to są dziki. Huczka, to się u dzików też tak fajnie nazywa. Huczka, bo huczą?
Dziki, jak już wcześniej wspomniałem, wydają bardzo różne odgłosy. Od chrząkania poprzez kwiczenie, poprzez huczenie i tym podobne. Także to są bardzo gadatliwe, a w tym okresie godowym szczególnie gromadzą się w bardzo duże skupiska i tam zazwyczaj dominującym jest jakiś najsilniejszy odyniec, samiec, i który pędza konkurentów, tam traktuje ich dość swoim ostrym orężem, czyli w postaci kłów, czyli szabel i fajek, którym potrafi dotkliwie kaleczyć. W związku z tym taka watacha dzicza huczkowa się przemieszcza gdzieś po lesie, no to słychać w bardzo dużej odległości kwiczenie, chrząkanie i tak dalej, i tak dalej. Także tak to mniej więcej wygląda.
Dzik wydaje się, że to najmniejsze z tych zwierząt, o których dzisiaj rozmawiamy, ale też stosunkowo niebezpieczne.
No,
oczywiście
ma,
w pewnych sytuacjach.
Ma narzędzia, którymi może właśnie kaleczyć i to w takich sytuacjach, o których wcześniej wspominałem również, są to albo okresy godowe, kiedy za blisko się znajdziemy w nieodpowiednim miejscu. No, inna sytuacja to kiedy są samce, kiedy są ranne i trzecia sytuacja, kiedy samice bronią młodych. A samice są bardzo waleczne u dzików i tutaj przestrzegałbym spacerowiczów, którzy chodzą z psem, żeby jednak tych psów luzem nie puszczać, no bo sytuacja najczęściej jest taka, zwłaszcza tutaj w terenach okołomiejskich, gdzie naprawdę dzików nie brakuje i ci, którzy tam chodzą po tych terenach, to wiedzą, że dziki tutaj czują się bardzo dobrze i jeżeli pies, który to jego naturalnym zachowaniem jest dobiegnięcie do jakiegoś obcego zwierzęcia, oszczekiwanie i tak dalej, zbliży się za bardzo do młodych dziczków, do warchlaczków, no to samica stanie w ich obronie, popędzi za psem, a pies spanikowany przybiegnie pod nogi właściciela, a za nim pędzący dzik. Tak? Samica akurat tam wielkiej krzywdy raczej dla człowieka nie zrobi, najczęściej dobiega na kilka metrów i zawraca, ale to jest jak gdyby odpędzenie psa, no ale niemniej jednak strachu może trochę na zapędzić.
Czyli też się przy dzikach powinniśmy zachowywać tak, że powoli się wycofujemy, po cichu, nie panikując, nie krzycząc, nie odganiając, nie rzucając kamieniami.
Nasze reakcje mogą być różne, no bo dzik jest zwierzęciem bardzo szybkim, wbrew pozorom. Jeżeli tutaj pędzi pies i za nim pędzi dzik, to człowiek ze strachu może jednak jakiś okrzyk wydać. No.
Jak wygląda ta huczka u dzików?
No, huczka najczęściej właśnie zaczyna się w połowie listopada i wtedy zwierzęta gromadzą się, większe watahy, większe stada i te samice, które są w okresie rui, jak gdyby przyciągają te samce, natomiast młodzież gdzieś tam chodzi po obrzeżach i tak troszeczkę zajmuje się sobą bardziej. I to trwa gdzieś tam do połowy grudnia, nawet do końca grudnia, tak takie watahy huczkowe następują i najczęściej do prokreacji przystępuje najsilniejszy samiec, który zdobywa całą watahę, jak gdyby to jest naturalne.
Czy dziki są rodzinne?
Zdecydowanie tak. Starsze samce żyją samotnie albo z tak zwanym adiutantem, czyli takim młodszym dzikiem, który przy tym starszym samcu się przyucza i jednocześnie bada teren. Stare oddeńce są bardzo chytre, natomiast duże grupy rodzinne tworzą samice z przychówkiem tegorocznym, zeszłorocznym i czasami zdarza się, że jest to kilkadziesiąt sztuk, które chodzą zazwyczaj razem.
Okres godowy, tak jak mówiliśmy, mniej więcej od sierpnia do grudnia u każdego zwierzęcia trwa około półtora miesiąca i to troszeczkę w różnym okresie w zależności od zwierzęcia. Natomiast później zaczynają być może bardziej niebezpieczne samice, które wychowują swoje młode, bo to też jest okres, też burza hormonów, prawda?
To jest naturalne zachowanie, no po prostu tak instynkt im nakazuje, żeby bronić młode i po prostu je wychować, żeby one wydoroślały jak dalej, bo wiadomo, że młode są podatne na jakieś tam straty czy też szkody i tak dalej i po prostu no, bronią je, to jest naturalne ich zachowanie.
To jeszcze dwa słowa o tym, jak powinniśmy się zachowywać. Takie podsumowanie zróbmy, jak powinniśmy się zachowywać w tym okresie od teraz do grudnia w lesie.
Zawsze trzeba się zachowywać w lesie ostrożnie i z szacunkiem do tego, że my jesteśmy jak gdyby współistniejącym elementem tego lasu i te zwierzęta, które tam istnieją, one i to jest ich naturalny dom, one tam funkcjonują, żyją i tak dalej. My też mamy prawo do tego lasu wchodzić i wzajemnie się szanujmy po prostu. Nie wchodźmy sobie w drogę na siłę, że tak powiem, żeby przeszkadzać tam w jakichś czynnościach życiowych i tak dalej, i tak dalej. Także to jest podstawa zachowania w lesie.
Bo nie bądźmy nachalni, jak będziemy robić zdjęcia.
Zgadza
zdjęcia
się.
Możemy robić.
Zgadza się, bo to po prostu może być dostrzeżone czy postrzegane przez to zwierzynę, że jesteśmy intruzami, które na siłę chcą poprzeszkadzać i tak dalej. A jeżeli zwierzę jest jeszcze, mówię, może czy chore, czy ranne, to tym bardziej jest wtedy poirytowane i może nam się odwinąć.
I w razie czego delikatnie, po cichu wycofujmy się spokojnie, nie panikując.
I tak będzie najlepiej.
Gościem w Ekosferze był dziś Robert Cierek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda. Zapraszam.